każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie omówimy minioną 8. kolejkę PG Ekstraligi, oczywiście z naciskiem na zwycięstwo Marwis PL Falobazu w Zielonej Górze z Ewiner Apatorem Toruń 48-42. Następnie w magazynie rozmowy z Mateuszem Tonderem oraz trenerem najbliższego rywala Falobazu, czyli z Oleszczy DPV Logistik GKM-u Grudziądz. Zastanowimy się także, czy zielonogórzanie mogą zwyciężyć właśnie na tamtym terenie. Na początek trzy ostatnie mecze 8. kolejki PG Ekstraligi bez udziału zielonogórskiej drużyny ocenia i komentuje Łukasz Kuczera, dziennikarz WP Sportowe Fakty. Zacznijmy od meczów piątkowych. Dwa spotkania. Na początek Betard Sparta Wrocław z Oleszczy DPV Logistik GKM Grudziądz. No i tutaj pogrom. 63-27.
No myślę, że tutaj żadnego zaskoczenia ten mecz nie przyniósł. Wiemy, jak zespół z Grudziądza jeździ na wyjazdach, że właściwie to jest tylko Niki, Pedersen i reszta, bo właściwie we Wrocławiu Duńczyk też w początkowej fazie miał problemy, tak naprawdę jakby się nie obudził gdzieś tam w końcówce i trochę nie powalczył z wrocławianami, to mielibyśmy już totalną klęskę gości, a wrocławianie pojechali właściwie swoje, zrobili to samo, co tydzień wcześniej w Zielonej Górze i myślę, że stawianie zespołu z Wrocławia w kontekście kandydata do tytułu mistrza Polski w tej chwili jest jak najbardziej realne.
Zaskoczyło ciebie to, że nie pojechał Paweł Miesiąc, tylko Krzysztof Kasprzak, a z kolei to, co zaprezentował sam Kasprzak, to aż przykro było patrzeć?
Gdzieś generalnie Krzysztof Kasprzak musiał dostać szansę. Myślę, że trener Janusz Ślączka wiedział, że we Wrocławiu tak naprawdę jego zespół nic nie ugra, więc sprawdził sobie Kasprzaka w warunkach bojowych, bo jednak to jest coś innego niż trening. Tylko pytanie, czy taki mecz, taki trudny wyjazd, gdy było wiadomo, że tak naprawdę no, drużyna pojedzie słabo, czy to jest rzetelna recenzja formy Krzysztofa Kasprzaka, bo wydaje mi się, że Paweł Miesiąc mógłby podobny wynik we Wrocławiu uzyskać, więc to jest trochę na dwoje babka wyżyła, ale też nie zdziwię się, jeśli to nie był mecz, w którym po raz ostatni oglądaliśmy Krzysztofa Kasprzaka, no bo tak jak sam powiedziałeś, no przykro było patrzeć i tutaj aż ciężko zrzucać winę tylko na sprzęt, bo tak może jest najłatwiej, ale chyba tam są jakieś głębsze problemy, niż tylko sprzęt, tak mi się wydaje.
To przejdźmy do drugiego piątkowego meczu. Altrox Włókniarz Częstochowa, Motor Lublin i tutaj 56-34 dla Częstochowian.
No i tutaj też dość wysoki wynik, chyba nadspodziewanie wysoki. Myślę, że nawet kibice w Częstochowie aż tak wysokiego zwycięstwa się nie spodziewali, bo jednak przyjechała drużyna, która ma dobrych juniorów również. Przyjechała drużyna, która ma w swoim składzie Grigorija Łagutę, który przecież jeszcze kilka lat temu szalał po częstochowskim torze i znał każdy jego centymetr. No i ta porażka, myślę, że w kontekście playoffów, utrata punktu bonusowego przez Lublinian może być bardzo bolesna, bo tutaj gdzieś chyba mimo wszystko między Włókniarzem a Motorem rozegra się kwestia tego czwartego zespołu do playoffów i po tym ostatnim meczu bliżej wydaje mi się, że jest Włókniarz walki o medale.
I Włókniarz generalnie no jest mocny, to chyba trzeba powiedzieć po tym słabszym początku. Teraz naprawdę trzeba się liczyć z ekipą trenera Piotra Świderskiego.
No tak, no prezes Świącik zimą został obwołany królem polowania. Te pierwsze mecze trochę to zweryfikowały, ale Kacper Wojna zaczął jechać tak jak kiedyś, jak na miarę swojego talentu. Gdzieś tam Bartosz Nektała dorzuca te punkty i jeśli ci krajowi zawodnicy ustabilizują formę, no to tak, no to Włókniarz o medal może powalczyć. Tu tutaj jeszcze ma swoją szansę jednak, bo medale decydują się w playoffach, a nie teraz, jak wiemy.
To jeszcze niedzielny mecz. Moje Bermudy Stal Gorzów, Fogo Unia Leszno, 47-43 dla Gorzowian.
No tutaj myślę ciekawy mecz, bo z jednej strony leszczynianie pewnie chcieli się zrehabilitować za porażkę z pierwszej kolejki na otwarcie sezonu, z drugiej strony Gorzowianie też tam ostatnio mają, czy mieli swoje problemy, bo przecież nie tak dawna porażka z Eltrox Włókniarzem i też później jakieś nieprzekonujące momenty Stali. I chyba też ten mecz nie przyniósł jednoznacznych odpowiedzi ani jednej, ani drugiej strony, bo Stal wygrała, ale no, myślę, że trenerzy i prezesi mają tam parę zagwozdek, chociażby forma zawodnika U24, bo Markus Bilke może, czy Rafał Karczmasz, to obecnie jest dziura w składzie Stali Gorzów. Leszczynianie z jednej strony zaprezentowali się dość dobrze, bo jednak praktycznie do ostatniego biegu walczyli o zwycięstwo w Gorzowie, ale z drugiej strony Damon Lipsy pojechał kolejny słabszy mecz. Piotr Pawlicki jest też gdzieś totalnie w lesie z formą i silnikami. Leszczynianie mają na szczęście łatwy terminarz w dalszej części sezonu, bo mają te łatwiejsze wyjazdy i łatwiejsze mecze u siebie, więc nie martwiłbym się o ich obecność w playoffach, aczkolwiek no, faworytami w tym roku ewidentnie do mistrzostwa nie są i chyba nie będą.
To była opinia Łukasza Kuczery. Teraz omówimy niedzielny pojedynek przy W69 i zwycięstwo Zielonogórzan nad Torunianami różnicą 6 oczek. Ocenia Michał Korościel, dziennikarz Radia Z i komentator Żużla w telewizji Eleven Sports.
Wynik jest dobry, ale nie bardzo dobry, bo pewnie Piotr Żyto zakładał, że uda się wygrać z bonusem, ale patrząc z perspektywy całego meczu, to ten bonus się Zielonej Górze nie należał. Zwycięstwo się należało, a bonus nie, no bo tam Tomasz Bajerski miał 3 armaty, dobrze tych armat używał i osiągnął plan minimum swój, mam wrażenie. Jeżeli już żałować bonusa, to nie przez pryzmat tego, co wydarzyło się w Zielonej Górze, tylko bardziej przez to, co się wydarzyło w Toruniu. W pierwszej rundzie, mówię o tym 13 zdaje się biegu i upadku Żagara, kiedy prowadzili z Frikiem 5-1, to tak można, ale generalnie myślę sobie, że w dwumeczu Toruń był trochę lepszy, jest trochę lepszą drużyną i im się ten bonus należał. Cały mecz, no co, no trzeba dziękować niebiosom, że to Mateusz Tonder wrócił w takiej formie, w jakiej wrócił. Trzeba się zastanowić, co z Matejem Żagarem i czy nie wpuścić lepiej Damiana Pawliczaka. Zresztą z tym Damianem Pawliczakiem to jest taka historia, bo ja jestem trochę romantykiem, jeżeli chodzi o sport i cały czas mi się podoba, jak drużyna ma wychowanków w składzie i jeżeli by pojechał Pawliczak, wystartowałoby 6 wychowanków Falubazu w jednym meczu i takie coś nie zdarzyło się chyba w żadnym klubie ekstraligowym w XXI wieku. To miało miejsce w latach 90., że drużyna potrafiła wystawić 6 wychowanków, a w XXI wieku, ręki nie dam sobie uciąć, czegoś takiego jeszcze nie było. Nie wiem, czy było 5 wychowanków, ale pewnie było, bo Unia Leszno miała takie momenty, ale 6 wychowanków nie było w jednej drużynie, w jednym meczu ekstraligowym i gdyby Zielona Góra na przykład zdecydowała się na Pawliczaka, to mielibyśmy właśnie 6 wychowanków w lidze. Nie wiem, czy to przełożyłoby się na wynik, ale musisz przyznać, że historia piękna.
No piękna, piękna. Natomiast jeszcze odnośnie Apatora w niedzielę, w 3,5 zawodnika wiadomo, że meczu się nie wygra, no ale można trochę krwi napsuć i też postraszyć tymi taktycznymi, prawda?
Tak, tak. No i Bajerski dobrze to zrobił. No oczywiście można tam dyskutować, czy nie powinien drugiej szansy dać Miednickiemu czy coś, ale zdobył 42 punkty i myślę, że może być zadowolony, bo patrząc teraz na tabelę, to dalej w najgorszej sytuacji jest Falubas, moim zdaniem, mimo że Grudziądz jest ostatni, ale Grudziądz z tej słabej trójki, mówmy wprost, jest moim zdaniem w najlepszej sytuacji, dlatego, że jako jedyny zrobił punkty i to 3 na drużynach z tej wielkiej piątki, nazwijmy, która bije się o play-offy. Wygrał u siebie z Wrocławiem, zremisował z Lublinem, a Toruń i Falubas tłuką punkty tylko no, w tym wąskim 3-3 zespołowym gronie. Także Grudziądz ma u siebie Toruń, Grudziądz ma u siebie Falubas i nawet jeżeli powygrywa nawet bez bonusów, to się spokojnie utrzyma. No Falubas, no cóż, no musi wygrać albo w Grudziądzu, albo wygrać u siebie z Lesznem. No coś trzeba szarpnąć jeszcze.
To o Falubasie jeszcze o tej sytuacji sobie za chwilę trochę bardziej poanalizujemy. A ten tor niedzielny, jak tak obserwowałeś zawodników Falubazu, jak oni się na tym torze zachowywali. Dobry tor, taki tor dla nich, fajny do ścigania generalnie, jak obserwowałeś?
No, po pierwszym biegu myślałem sobie, no, jest Protasiewicz po dłużej, wyprzedza na ostatnim okrążeniu, no na pewno lepszy niż ten z Wrocławiem, ale ważne słowa powiedział Piotr Protasiewicz w wywiadzie w trakcie meczu, że nieważne jaki jest tor, jeżeli zawodnik jest bez formy, to my nie możemy wszystkiego, owszem, tor jest ważny, ale nie można wszystkiego zwalać na tor, albo wszystko zawdzięczać torowi. No tor jest ważny, ale ci zawodnicy też są trochę bez formy, no bo gdyby tor tylko był problemem, to oni na wyjazdach by latali, a na wyjazdach też nie latają. Także na pewno był lepszy niż z Wrocławiem, na pewno ich nie zaskoczył. To jakby taki był do końca sezonu powtarzalny, to myślę, że nikt nie powinien narzekać.
A jazda Piotra Protasiewicza akurat w tym niedzielnym meczu, te 9 punktów, podobała się tobie ta jazda? To był ten Piotr Protasiewicz, którego my chcemy oglądać, a którego chyba trochę dawno nie oglądaliśmy, akurat w takiej dyspozycji, mam wrażenie.
No, był dobry. Oczywiście widzieliśmy Piotra Protasiewicza lepszego niż w meczu z Toruniem, ale widzieliśmy w tym sezonie też dużo gorszego, także myślę, że dobry krok na drodze do odbudowania się, no chyba, że to już jest, no być może to już jest maks Piotra Protasiewicza w tym sezonie, że to jest właśnie, jak to będzie 9-10 punktów, to już jest maks i nie powinniśmy oczekiwać więcej. On sam myślę, że z siebie umiarkowanie zadowolony po tym meczu, no miewał gorsze, także nie powinni w Zielonej Górze na Protasiewicza po tym meczu narzekać.
A na czym twoim zdaniem polega fenomen Mateusza Tondera?
Na czym polega fenomen Tondera? Myślę sobie tak. Na pewno ma bardzo szybki motor, ma niezłe starty, dobrze czyta ten tor, jest bardzo pewny siebie, nie boi się, bo potrafi wjechać tak, powiem potocznie, zamknąć oczy i wjechać. Oczywiście on nie zamyka oczu, ale moim zdaniem on nie jest wybitnym żużlowcem, ale wszystko mu zagrało. Wszystko mu zagrało w jednym momencie. Nabrał pewności siebie po wygraniu tego ćwierćfinału indywidualnych mistrzostw Polski w Opolu, jeszcze w Opolu, gdzie ten tor jest, mówi się, że technicznie najtrudniejszy w Polsce. No i wszystko mu grało, oby jak najdłużej jechał szybko.
Do Michała Korościela w tym programie jeszcze wrócimy. Skoro poruszaliśmy wątek świetnej ostatniej jazdy Mateusza Tondera, to teraz oddajemy głos samemu zainteresowanemu, czyli 22-letniemu bohaterowi Falubasu. Spałeś spokojnie po tym niedzielnym meczu Zapatorem, czy emocje gdzieś tam cały czas jeszcze w tobie buzowały długo po zakończeniu tego spotkania?
W końcu można było chyba spokojnie zasnąć, bo pierwsze, znaczy no w sumie druga wygrana, ale w końcu doczekaliśmy się wygranej, więc w końcu mogliśmy spokojnie spać, bo wcześniejsze mecze też dużo myśleliśmy o nich, co popełnialiśmy, jakie błędy i to wyglądało, że życie stresowo, chyba w końcu odetchnęliśmy.
A po takim występie udanym to też właśnie można było spokojnie zmrużyć oko? Czy były te emocje jeszcze, że te 11 punktów się wywalczyłeś w tym meczu?
No na pewno emocje były i do teraz. Fajny mecz odjechałem i jestem zadowolony z tego, że mogę tutaj zdobywać punkty dla Falubazu i mam nadzieję, że przyszły mecz w Grudziądzu też tam pokaże się z dobrej strony.
A tego ostatniego wyścigu troszeczkę żałujesz, że zero, że przyjechałeś ostatni, chociaż z drugiej strony no to był 15 bieg i jechałeś z tymi najlepszymi, prawda?
No właśnie troszkę zamotałem, bo ostatnio w meczu w 15 mogłem wziąć pierwsze pole, a teraz mogłem wziąć trzecie pole i to tak akurat trochę namieszałem i nie wyszło, ale myślę, że no na tym się ogólnie nie skupiałem, na tym, że patrzyłem na cały wynik swój.
Okej, ten tor tobie pasował, to jest taki tor, jaki byś chciał w Zielonej Górze, żeby był, powiedzmy, nie wiem, do końca sezonu na przykład?
No, tor był bardzo dobry, że przygotowany i był lekko pod koło, był równy wszędzie, nic się nie rozwalało, że tutaj na tor nie ma, no nie mogę złego słowa powiedzieć, bo naprawdę był dobrze przygotowany.
Wiadomo, że te występy były udane ostatnie, ale czy w tobie tkwią jeszcze, uważasz, jakieś rezerwy? Może być jeszcze lepiej?
Na pewno może być jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie i cały czas się staram i pracuję. Mam nadzieję, że tak będzie.
Chciałem ciebie zapytać o półfinał indywidualnych mistrzostw Polski środowy w Gnieźnie. Jak się zapatrujesz generalnie na te zawody, w których weźmiesz udział?
Jadę tak jak do Opola w sumie. Bez skręcania sobie jakichś różnych rzeczy, żeby wyjechać, czy co. Po prostu jadę na luzie i chcę zrobić też dobry wynik. Tam 7 osób awansuje, więc na pewno mam szansę na awans do finału.
7 osób awansuje, z czego w sumie w całej stawce 3 zawodników Falubazu. To dobrze czy źle? Bo jednak to są zawody indywidualne, trzeba przyznać.
Nie, no fajnie, że jadą koledzy z drużyny. Miał jechać też Grzesiu, ale Węgota, ale się niestety połamał, także trzymamy kciuki za niego. No obsada będzie mocna, ale bez spiny chyba na luzie trzeba do tego podejść i tak będzie najlepiej.
Okej, a tor w Gnieźnie, jakie ty masz z nim wspomnienia?
Tam, kurczę, ostatni raz to chyba jeździłem 2 lata temu, to na jakichś zawodach młodzieżowych. Zazwyczaj było tam twardo, ale nie wiem, nie mam pojęcia, jak jest teraz.
Okej, to jeszcze jeden temat chciałem z tobą poruszyć. Wczoraj wieczorem środowisko żużlowe obiegła wieść, że zostałeś zawodnikiem rezerwowym na pierwszą rundę SEKU teraz w sobotę. Jakbyś mógł powiedzieć o kulisach, jak to się stało, że akurat ciebie wybrano właśnie jako tego rezerwowego?
Myślę, że dobrze się pokazałem ostatnio w meczu i po prostu trener zadzwonił, że zostałem powołany na rezerwę tam do Bydgoszczy. No i przyjąłem zaproszenie, że tak powiem, i jadę w sobotę, tam będziemy mieli też trening, także też dobrze po takim twardym torze pod kątem Grudziądza, myślę, i zobaczymy, no. Może wyjadę w którymś biegu.
Duża nobilitacja to jest dla ciebie, skoro to jest runda zmagań o indywidualne Mistrzostwa Europy?
No na pewno. Na pewno bardzo się cieszę, że zostałem tam powołany. No zobaczymy, no na rezerwie jestem, ale może uda mi się tam wyjechać. Także no na razie się nie podpalam, zobaczymy. Fajnie było, jakbym wyjechał.
A to generalnie ustaliliście tylko jakby jednorazowo na razie to Bydgoszcz, czy ewentualnie w grę wchodzi też funkcja, powiedzmy, rezerwowego na kolejne turnieje?
Nie mam pojęcia, tego nie powiem, bo na razie tylko mi wiadomo o Bydgoszczy.
Okej, właściwie jeszcze tylko jedna kwestia. Fakt, że ten tydzień będzie dla ciebie pracowity i pewnie skupiasz się na najbliższych zawodach, ale ten mecz niedzielny w Grudziądzu, jak ty się zapatrujesz generalnie, jak oceniasz wasze szanse, co o tamtym torze w Grudziądzu powiesz?
Tor tam trochę podmieniali rok temu, ale jeździłem tam na zawodach młodzieżowych. Tor jest fajny, w sumie długi, zazwyczaj tam jest twardo. Nic, myślę, że pokazaliśmy teraz, że możemy wygrać i w Grudziądzu też myślę, że wygramy, bo jesteśmy mocną drużyną i każdy się zepnie tam w Grudziądzu i wygramy ten mecz. Takie jest moje zdanie.
Tyle Mateusz Tonder. Dodajmy jeszcze, że w środowym półfinale indywidualnych Mistrzostw Polski w Gnieźnie oprócz samego Tondera pojadą jeszcze dwa inni żużlowcy falobazu, Piotr Protasiewicz i Patryk Dudek. Z kolei w półfinale w odległym Krośnie tego samego dnia wystąpi Damian Pawliczak. Teraz w programie rozmowa z trenerem ekipy z Grudziądza, Januszem Ślączką. Właśnie do tego miasta drużyna Marwis CPL falobazu wybierze się w najbliższą niedzielę na tak zwany kolejny mecz o życie, a może nawet mecz sezonu. Czy pan się może spodziewał, że Falubas pokona u siebie Apatora Toruń w zeszłą niedzielę?
Każdy może wygrać z każdym, także że to nie ma jakiejś niespodzianki, wiadomo. Każdy z tych drużyn potrzebuje punktów i no i wiadomo, pojechali dobry mecz.
Po tym, jak właśnie Falubas wygrał z Torunianami, to wy spadliście na ostatnie miejsce w tabeli. Co pan sądzi o tej aktualnej waszej sytuacji z tymi trzema punktami?
No wie pan, no nie jest ta sytuacja dla nas komfortowa, ani też dla Zielonej Góry. Także na pewno czeka nas trudne spotkanie.
Pan do tego podchodzi, że to może być taki mecz sezonu, czy nie należy przesadzać?
No, na pewno,
jakby?
Na pewno może być to mecz utrzymanie Tak to na tą chwilę wygląda.
Jaki macie plan przygotowań do tego właśnie niedzielnego spotkania?
To będziemy trenować. No wiadomo, że trzeba potrenować, trzeba pojeździć jeszcze i przygotować się jak najlepiej do tego spotkania.
Pan będzie chciał czymś Zielonogórzan w niedzielę zaskoczyć może?
No, tam są doświadczeni zawodnicy. Trudno takich zawodników czymś zaskoczyć. No, mi się wydaje, że trzeba pojechać przede wszystkim na spotkanie i tym możemy ich zaskoczyć.
Czy raczej takiej twardej nawierzchni u was się można spodziewać, czy może coś innego pan przygotuje?
Wie pan, no my się będziemy przygotowywać tak do meczu, żeby wypadać najlepiej. No, to już przygotowujemy, to za naszą gospodarzą na miejscu.
Okej, czy martwi pana słaba postawa właściwie od początku sezonu Krzysztofa Kasprzaka?
To martwi mnie, no, ale robimy wszystko, żeby było lepiej. I z bazem to skutkiem wychodzi na tą chwilę.
To jest tylko kwestia sprzętu, czy może coś innego, coś jeszcze jakby się składa na,
nie,
na ten
cel? Wszystko się składa. Jeżeli nie idzie, to wszystkie czynniki są bardzo ważne i na tą chwilę naprawdę to słabo wygląda.
Generalnie ta walka między Krzysztofem Kasprzakiem a Pawłem Miesiącem w składzie to będzie się toczyć do końca sezonu?
Nie, to wie pan, no, czy pan jest pewny, że Kasprzak na przykład w tym roku jeszcze nie odpali?
W końcu jestem zawodnikiem Grand Prix, prawda? Należy o tym.
No właśnie, i samo zarządzanie, że już do końca sezonu nie pojedzie?
Czy chodziło mi o to, czy po prostu jakby między nimi ta walka będzie się toczyła do końca sezonu, między tymi dwoma?
Nie da się przewidzieć, co się będzie dzieje po każdym meczu. A co będzie, przypuśćmy, Krzysztof Kasprzak dzisiaj zrobi 15 punktów w Szwecji? Niech mi pan odpowie.
Będzie pan zadowolony wtedy, zakładam.
No, a dzisiaj mu co, mam powiedzieć, że nie pojedzie w meczu?
Czyli będzie jakby ta rywalizacja się toczyła, rozumiem.
No, rywalizacja cały czas jest, no. Także nie można czegoś wykluczyć. To jest spór jest tak nieprzewidywalny, że te decyzje będą robione po każdym meczu i przed następnym meczem. Także nie można czegoś przewidzieć w jedną stronę. Przecież też uczestnik też Grand Prix i nie zapewnił, jak się idzie. Tam tej nominacji nie dostał za darmo, tylko musiał ją wziąć.
Jeszcze tylko chciałem zapytać na koniec, po prostu jakiego meczu pan się w niedzielę spodziewa przeciwko Falu Bazowi?
No na pewno będzie to dla nas bardzo trudne spotkanie i nie ukrywam tego. Dlatego musimy się dobrze przygotować. Chcemy pojechać dobry mecz i wiadomo, że to wygrać.
Tyle trener Zoleszczy, DPV Logistik, GKM Grudziądz, Janusz Ślączka. Pod koniec programu raz jeszcze pojawi się nasz ekspert Michał Korościel.
Mieliśmy wrócić do obecnej sytuacji Falu Bazu. Wiadomo, że nie jest już to ostatnie miejsce, ale jest miejsce siódme, tylko punkt przewagi nad Grudziądzem. No i właśnie, Falu Baz jedzie w niedzielę do Grudziądza. Czego ty się tam spodziewasz? Czy twoim zdaniem na tym betonie tamtejszym jest w ogóle realna walka o zwycięstwo?
To nie jest aż taki beton w Grudziądzu, jaki był w Zielonej Górze w meczu z Wrocławiem. Jak na standardy Ekstraligi to jest beton regulaminowy, nazwijmy go. Myślę, że jest szansa, no ale tam się może wydarzyć wszystko. Tam się może wydarzyć wszystko, bo tam Bierre raz jedzie tak, że wyprzedza wszystkich na dystansie, później jedzie do tyłu. Tam pewniakiem jest Niki Pedersen, a reszta to nie wiadomo. Juniorzy porównywalni do juniorów zielonogórskich. Oni się na pewno zepną w tym Grudziądzu na maksa, no ale Falu Baz też przyjedzie spięty na maksa. Pogoda może być z 30 stopni. Tam się może wydarzyć absolutnie wszystko i żaden wynik nie jakoś specjalnie nie zaskoczy. Trudno mi nawet podejrzewać. No faworytem pewnie będzie Grudziądz, bo jedzie u siebie i u siebie potrafił już napsuć krwi i Wrocławiowi, i Lublinowi, także faworytem będzie Grudziądz, ale gdyby Zielona Góra tam wygrała, to też jakoś specjalnie bym się nie zdziwił.
Okej, okay, a jakby Falu Baz przegrał, to faktycznie będzie zaraz lawina komentarzy, że o, to już po wszystkim, to już spadek, czy niekoniecznie, czy nie odbierałbyś szans, czy jeszcze w kolejnych meczach upatrywałbyś, że Falu Baz może jeszcze jakieś punkty zdobyć poza Grudziądzem?
No wiesz co, jak przegra bez bonusu, to będzie naprawdę ciężko. Ile to było w Zielonej Górze? 51-39.
Tak, 51-39, 12.
No jak przegra bez bonusu, to będzie naprawdę kiepsko. Jak to będzie mniej niż 39 punktów, to będzie kiepsko. Jak to będzie 40, czyli weźmie bonus, to będzie umiarkowanie. No a jak wygra, to będzie bardzo dobrze. Jakby przegrał bez bonusu, to już naprawdę, no myślę, że się zacznie się panika. No bo zostaną dwa mecze u siebie z Lesznem i z Częstochową i zostaną dwa mecze wyjazdowe w Gorzowie i w Lublinie. No to tylko dwa mecze u siebie. Widzimy, jak Leszno jeździ na wyjazdach, widzimy, jak Częstochowa jeździ na wyjazdach, że wygrywa Częstochowa w Gorzowie i wygrywa Częstochowa w Toruniu.
Ale Leszno przegrywa.
Leszno przegrywa w Gorzowie 4, no. Także, a Gorzów jest jednak ciut lepszy niż Falu Baz. Także no, będą szanse, na pewno będą się bić do końca, ale gdyby przegrali w Grudziądzu bez bonusa, no to będą już głównym numerem jeden do spadku. Jeszcze pytanie, co zrobi na przykład Toruń w piątek we Wrocławiu, ja jadę w piątek do Torunia na mecz Toruń-Wrocław. No i gdyby Toruń tam na przykład wygrał z Wrocławiem, czego też nie można wykluczyć, to też mocno skomplikuje sytuację w Falu Bazu.
Będzie się działo, mówiąc krótko, jeszcze. Sporo.
Będzie się działo i bardzo dobrze, że przy takich sytuacjach jak ta w tym roku, to zawsze sobie myślę, że bardzo dobrze, że liga nie jest zamknięta, bo co chwilę pojawiają się takie pomysły, że zawodnicy są przepłacani, kluby zadłużają się strasznie, bo liga jest otwarta i nikt nie chce spaść, w związku z tym wydają więcej niż mają, ale liga musi być. Gdyby była zamknięta, to by nie wydawali, bo nikt by się nie bał, że spadnie. No tak, ale gdyby liga była zamknięta, to właściwie mecze Apatora, Falu Bazu i Grudziądza byłyby już zupełnie o nic. I tak sobie myślę, ale ten sezon byłby nudny, gdyby liga była zamknięta. No czym byśmy się teraz ekscytowali, jak Falu Baz jedzie do Grudziądza? Tym, że ktoś zdobędzie więcej zarobi, a ktoś mniej? Co nas to obchodzi, ile żużlowcy zarobią? Jak nie ma celu sportowego, to nie ma sensu się ścigać. Wiem, że o to nie pytałeś, ale musiałem to powiedzieć.
Opinie Michała Korościela zakończyły dzisiejszy magazyn. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
Każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.